Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Czy sposób przyjęcia ustawy budżetowej podpisanej w zeszłym tygodniu przez prezydenta może mieć jakieś ekonomiczne konsekwencje? Są nowe ratingi dla Polski na niezmienionym poziomie. Nasze województwo plasuje się na 12. miejscu w kraju pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych. Nieco lepiej wypadamy w sektorze firm usługowych. Co zrobić, by zwiększyć konkurencyjność? Dług Polski przekroczył właśnie 1 bln zł. Tak wynika z wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju. Co to oznacza dla naszego kraju? Między innymi o tym w regionalnym punkcie widzenia. W naszych studiach witam ekspertów. W studiu w Toruniu dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I w studiu w Bydgoszczy dr habilitowany Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W zeszłym tygodniu Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową, która według opozycji została przyjęta nielegalnie. Prezydent ustawę podpisał, jak przyznał, nie miał wątpliwości, że wszystko było w porządku. Spójrzmy na to oczami ekonomistów, oderwijmy się na moment od polityki. Ta ustawa, wokół przyjęcia której są wątpliwości, jest jakoś ryzykowna dla gospodarki? Dr Monika Wyrzykowska.
Jeżeli chodzi o samą ustawę i założone wskaźniki w kontekście deficytu budżetowego, tutaj deficyt budżetowy nie będzie przekraczał w założeniach 3% PKB. W związku z tym oczywiście to jest ta granica, której nie można przekroczyć i tu nie wydaje się, żeby jeżeli chodzi o kwestię budżetową, po prostu były jakiekolwiek zagrożenia. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o dochody, mają tendencję wzrostową, rosną również wydatki, natomiast deficyt w niewielkim stopniu też będzie rósł, ale wskaźniki po prostu bezpieczeństwa są zachowane.
A ten budżet może być w pani ocenie przez kogoś jakoś skutecznie zakwestionowany?
To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, o którym się mówi, że ta ustawa budżetowa może tam trafić, to raczej Trybunał Konstytucyjny, który jest w pewien sposób skoligacony z partią rządzącą, nie powinien zakwestionować ustawy. Jeżeli chodzi o instytucje światowe, kwestia czy Unii Europejskiej, czy Banku Światowego, to też raczej nie będzie tutaj dyskusji na temat polskiego budżetu. Tym bardziej, że ostatnia ocena agencji ratingowych pokazała, że jednak na arenie międzynarodowej jesteśmy oceniani jako kraj stabilny, ratingi nie uległy.
O tych ratingach jeszcze porozmawiamy, panie profesorze, bo strona rządowa mówi, wszystko było w porządku, było kworum, budżet został przyjęty prawidłowo, co prawda w sali kolumnowej, opozycja mówi, budżet jest nielegalny i może to mieć bardzo poważne konsekwencje dla Polski. Oczami ekonomisty faktycznie dostrzega pan zagrożenia?
Oczami ekonomisty zagrożeń takich podstawowych ja nie widzę. Kwestia jest oczywiście wczytania się w tą ustawę i sama kwota deficytu no, budzi pewien niepokój, bo to jest 59 miliardów 345 milionów złotych, co przy założeniu tempa wzrostu około 3-3,5% jednak przekracza wartość 3% PKB, ten deficyt. Także z tego punktu widzenia jest to ryzyko. No, ryzyko polega na balansowaniu po cienkiej linii bezpieczeństwa fiskalnego kraju. Utrzymanie założeń budżetowych będzie warunkowane podtrzymaniem wzrostu gospodarczego, tym wyższym, tam 3,6, 3,8. Wszystko wskazuje na to, iż stymulacja fiskalna przyniesie efekt szybszego wzrostu, no bo mamy większą transzę tych wydatków unijnych na drugi kwartał i trzeci kwartał 2017 roku. W związku z tym powinniśmy wybrnąć z tej pułapki, prawda, z tego nadmiernego deficytu budżetowego. Tym bardziej chronią nas zapisy w artykule 5 ustawy. To jest tutaj określenie kwoty, której nie należy przekraczać co do długu publicznego. To jest przyrostu nie więcej niż 110 miliardów złotych do roku poprzedniego, a także wskaźnik inflacji określony na poziomie 1,3%. Poniżej dolnego progu celu inflacyjnego jest też taką gwarancją bezpieczeństwa finansowego, a więc tu jak widać z samej ustawy tych ryzyk nie ma aż tak wiele, ale oczywiście kwota, jeśli byśmy się tutaj odnieśli do lat poprzednich, no nigdy przedtem nie było tak wysokiej kwoty deficytu budżetowego.
Rozumiem z tego, co pan mówi, że jeśli nie uda się utrzymać tego wysokiego wzrostu gospodarczego, to ten deficyt będzie...
W stosunku do PKB będzie wyższy i to jest problem wtedy.
A gdyby okazało się, że za jakiś czas na przykład Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje sposób przyjęcia budżetu, a ustawa będzie realizowana, to mogą być jakieś konsekwencje z tego tytułu?
Nie, nie będzie żadnych konsekwencji, ponieważ ustawa będzie realizowana w tym kształcie, jakim jest przyjęta obecnie i ja nie wyobrażam sobie wycofania się z tego projektu i z tempa realizacji wszystkich obietnic wyborczych na przykład, czy zadań państwa nawet, bo ja nie mówię o obietnicach, ale zadań, a więc one na pewno będą realizowane w tym kształcie, jaki jest zapisany w tej ustawie.
Pojawiają się też takie głosy, głównie ze strony polityków opozycji, no, że Komisja Europejska w sytuacji tak przyjętego budżetu może próbować wstrzymywać unijne dotacje. To realny scenariusz? Pana ocenia?
Też nierealny. Nie ma podstaw do tego, aby wstrzymywać te transze fiskalne, dlatego że, no, tak jak mówię, wszystkie przesłanki wskazują na to, ekonomiczne oczywiście, targ polityczny jest drugorzędną rzeczą, a więc jedna strona mówi, że były łamane procedury, druga mówi, że nie były łamane, ale przyjmując kwestię ekonomiczną, no, to ja nie widzę żadnych przesłanek.
O tym już mówiła pani doktor. Dwie największe agencje ratingowe w piątek nie zmieniły oceny sytuacji w Polsce. Agencja Fitch utrzymała rating na poziomie A- z perspektywą stabilną. Natomiast agencja Moody's poinformowała, że nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Tym samym ocena pozostała niezmieniona z perspektywą negatywną dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. Pani doktor, co to oznacza dla naszego kraju?
Jeżeli chodzi o kwestię oceny agencji ratingowych, to oznacza, że inwestorzy mogą oceniać, że jesteśmy krajem, gdzie warto inwestować, a poza tym, że jesteśmy krajem na dzień dzisiejszy wypłacalnym, co oznacza, że nasza sytuacja ekonomiczna jest po prostu stabilna. Natomiast patrząc na agencje ratingowe, to tu należy przypomnieć chociażby sytuację z Lehman Brothers, gdzie agencje też oceniały pozytywnie stabilność banku, natomiast sytuacja była zupełnie inna, więc ja też...
Nawet obarczano agencje ratingowe za rozpętanie kryzysu światowego w pewnym sensie.
Dlatego też myślę, że rynki troszeczkę z rezerwą podchodzą dziś do oceny agencji ratingowych i na to też trzeba mieć po prostu, na to też trzeba zwracać uwagę. Natomiast na dzień dzisiejszy w kontekście Polski wydaje się, że te ratingi po prostu będą nadal utrzymywane na tych poziomach, na których są. Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie lepsza.
Jedna perspektywa stabilna, ale druga jest perspektywa negatywna dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. Panie profesorze, jak to rozumieć? Patrzeć na to należy tak, że no teraz jest okej, ale w przyszłości może sytuacja się pogorszyć?
Właśnie, ta przyszłość jest dość problematyczna, bo jeśli patrzymy na teraźniejszość, na obecną sytuację, na przykład budżetu za 2016 rok, to ona jest bardzo dobra, bo tutaj widzimy nadwyżkę na przykład po stronie finansów samorządu terytorialnego około 19 miliardów złotych, a więc mamy po raz pierwszy sytuację taką, gdzie możemy ten rok 2016 zamknąć nawet dobrym wynikiem budżetowym, ale ta przyszłość z uwagi na oczywiście skrócenie okresu tutaj przejścia na emeryturę rodzi też pewne przyszłe wyższe wydatki, które mogą obciążać właśnie ten dług publiczny. W związku z tym to zawsze może powodować szybszy przyrost tego długu i wolniejszy wzrost gospodarczy. Stąd oczywiście ta długookresowa perspektywa wydaje się tutaj całkiem zasadna. W związku z tym kraj musiałby nasz mobilizować się rządzący do jeszcze szybszego wzrostu gospodarczego, jeszcze większej zaradności, jeśli chodzi o gospodarowanie zasobami, dlatego że to jest jednak mimo wszystko ogromne ogromny problem, problem starzejącego się społeczeństwa, niewydolności fiskalnej właśnie w długim okresie. Stąd te oceny są z tą perspektywą taką negatywną.
I tak już kończąc ten wątek, panie doktorze, czym w ogóle są ratingi? Dlaczego te oceny bywają tak ważne dla państw? Choć jak pani mówiła, no z tymi ocenami bywa różnie, z wiarygodnością tych ocen.
Jak już pan redaktor wspomniał, ratingi stanowią ocenę, tak, wiarygodności kraju, jeżeli chodzi o kwestię dokonywania w nim inwestycji i wypłacalności kraju. Czyli ratingi pokazuje, czy na przykład warto i bezpiecznie jest pożyczać pieniądze danemu państwu, czyli mówiąc wprost, czy warto na przykład kupować obligacje tego kraju, tak? Jeżeli rzeczywiście ratingi są pozytywne, to wiadomo, że ta perspektywa inwestycji też jest pozytywna, natomiast w momencie, gdy oczywiście ratingi będą negatywne, no to nie warto wówczas inwestować w zakup chociażby papierów w postaci obligacji danego kraju.
A taki odpływ pieniędzy, czy może skutkować?
No brak źródeł finansowania to przede wszystkim dlaczego państwo emituje obligacje. Po to, żeby po prostu kredytować swoje funkcjonowanie. Odpływ, brak chętnych na zakup inwestycji oznacza, że na zakup, przepraszam, obligacji oznacza, że państwo będzie miało problem z finansowaniem swojego chociażby deficytu.
To jest Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Za kilka minut po krótkiej przerwie zapytamy o to, co zrobić, by zwiększyć innowacyjność kujawsko-pomorskich firm. Nie tak dawno Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw w naszym województwie. Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
So, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, oh, I don't wanna know, wasted, and the more I drink, the more I think about you, oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. So, so, the way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it, even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. Drink, the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know. No, 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 who's taking you home? Oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to
love you. Oh, I don't wanna know. No, no, who's taking you home? Oh, 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 I'm loving you so, 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 so.
W Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Nie tak dawno Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące innowacyjności kujawsko-pomorskich firm. Pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwo uplasowało się na 12 miejscu w kraju, natomiast w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług na 10 miejscu. Pytanie, te dane muszą smucić? Czy powinniśmy zaakceptować, że mamy takie warunki, jakie mamy i trudno będzie nam globalnie wejść do pierwszej piątki regionów pod tym względem, panie doktorze?
Proszę państwa, no są pewne sprawy, które mają charakter długookresowy. Dziedziczymy pewne struktury gospodarcze od wielu, wielu lat i no nie możemy wymagać od włodarzy naszego województwa, od właściwie każdej władzy, która nastąpi po tej, aby w okresie jednego roku zmienić postać rzeczy, że zmienimy swoją pozycję z tego 14, 13, 12, zależy jakie bierzemy parametry pod uwagę, na 5, 6, 7 pozycję, dlatego że jest to niemożliwe. Wzrost wydatków na innowacje zależy od struktury gospodarczej, gałęziowej regionu, a ta struktura nie sprzyja temu, aby zwiększać te wydatki, no bo te wydatki są przeznaczane zwłaszcza do sektorów tych nowych technologii, do dziedzin rozwojowych, do usług wyższego rzędu. Proszę zwrócić uwagę, że udział naszych wydatków na badania i rozwój to jest zaledwie 1,6% wydatków w skali całego kraju. Województwo mazowieckie partycypuje w 40%, małopolskie w 11%, śląskie w 7%, dolnośląskie w 6%. I wielkopolskie też w 6,6. A więc taka jest struktura gospodarcza Polski. Jest 5 województw wiodących i one partycypują w większości tych wydatków. A więc ta pozycja nie dziwi. No, oczywiście miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy na tej ścieżce postępu i w miarę upływu lat dojdziemy przynajmniej do tej środkowej pozycji.
Panie doktor, co bezwzględnie należałoby zrobić w pierwszej kolejności w regionie, żeby dostymulować wzrost innowacyjności? Pan profesor mówi, no, że mamy kłopot tutaj ze strukturą, nie ma, ta nasza gospodarka nie jest na tyle nowoczesna, można to jakoś pobudzać?
Oczywiście są instrumenty, ale tu się zgadzam z panem doktorem, że rzeczywiście jest pewien efekt dziedziczenia, z którym musimy niestety walczyć. Wystarczy popatrzeć na strukturę firm. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to tych firm największych, czyli zatrudniających powyżej 249 osób, jest wciąż mało. Gdyby popatrzeć na chociażby listę 500, to nasze województwo, tak jak pokazują wskaźniki innowacyjności, nie jest na początku tej listy, jednak gdzieś tam przy końcówce. W związku z tym te firmy po prostu wydają dużo na B+, badania plus rozwój, na B plus R. W związku z tym tu ta struktura jest gdzieś naszym problemem. Natomiast pocieszające jest to, żeby powiało trochę optymizmem, że dużo zrobiło się już w kontekście pobudzania innowacyjności, przedsiębiorczości w naszym województwie. A mianowicie powstały chociażby jednostki otoczenia biznesu, centrum transferu technologii, parki przemysłowe, strefy ekonomiczne. Pobudza się współpracę uczelni i przedsiębiorstw. A to są te instrumenty, które sprzyjają między innymi jeżeli chodzi o pobudzanie innowacyjności. Problem z innowacyjnością na tle chociażby Unii ma cała Polska. Sytuacja się poprawia, natomiast no niestety to nasze województwo jeszcze musi dużo zrobić, żeby próbować gdzieś przesunąć się na tej liście konkurencyjności w kontekście właśnie innowacji.
I ważna kwestia, czy jesteśmy trochę w takiej pułapce, bo tych firm nowoczesnych jest stosunkowo niewiele. Nawet gdyby przyciągać te firmy, no to pojawiają się takie opinie, że brakuje specjalistów. Specjalistów należałoby ściągać z innych części kraju, ale należałoby im bardzo dużo płacić, a relatywnie pensje w regionie też nie są najwyższe. Jesteśmy w takim klinczu trochę, panie profesorze?
Trochę tak, bo taka konwersja całościowa jest bardzo trudna do przeprowadzenia, bo wymaga przecież wsparcia państwa, prawda? Tutaj główny motor napędowy to są wydatki na przykład na badania i rozwój transferowane do uczelni wyższych, które są powiązane z tymi przedsiębiorstwami. Ja tylko podam taką liczbę. W Kujawsko-Pomorskim za 2014 rok pula wydatków na badania i rozwój to jest 255 milionów 600 tysięcy złotych. W Polsce 16 miliardów 168 tysięcy, a dotacja dla dwóch uniwersytetów Stanów Zjednoczonych wynosi 1 200 000 000 dolarów. To jest Harvard i Yale. A więc proszę zwrócić uwagę na dysproporcje. My jesteśmy naprawdę krajem opóźnionym, jeśli chodzi o nowoczesny przemysł i o przebicie się tego przemysłu do tej pierwszej ligi. Wystarczy popatrzeć na listę 2000 największych firm świata. Na tej liście mamy 5 polskich firm, które wcale nie są nośnikami jakichś wielkich przemian technologicznych, bo to jest i Orlen, i to jest tutaj KGHM, PZU, a w związku z tym no, to są te dziedziny, które nie wnoszą do gospodarek tych zmian kluczowych, które mają po prostu jakieś znaczenie dla rozwoju całej cywilizacji. W związku z tym ten klincz faktycznie istnieje, ale każdy ruch, który wiąże się z otwarciem tego regionu na kapitał zagraniczny, na transfer właśnie technologii jest dobry, no bo sami tego nie jesteśmy w stanie wykrzesać. Państwo również nie jest w stanie w ciągu 2-3 lat zwiększyć tych transferów na tyle, aby one były stymulujące, jeśli chodzi o rozwój całego regionu.
Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań, które w tej chwili są podejmowane. Wróćmy do finansów państwa. Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczyło, że dług Polski przekroczył 1 000 000 000 złotych. No pytanie, 1 000 000 000 złotych, czy ta kwota musi wprawiać w zdumienie, pani doktor?
Kwota no, nie musi wprawiać w zdumienie, natomiast niepokojące jest to, że ten dług Polski niestety rośnie. Jeżeli chodzi o osoby, które obserwują zadłużenie, to na pewno nie wprawia ta kwota w zdumienie, natomiast na pewno dla Kowalskiego ta kwota może być...
Jest ogromna.
Jest ogromna.
A dlaczego nie wprawia w zdumienie? To jest normalne, że państwa zadłużają się na potęgę?
Państwa, tak, jeżeli chodzi o proces zadłużania się, państwa się zadłużają, to również robi Polska. Wiadomo, że należy pilnować tego wskaźnika udziału długu w PKB. My w Konstytucji mamy zapisane, że nie może ten dług przekroczyć 60% PKB. Ten dług, który dziś mamy, jest na poziomie 55%. Mówimy o długu jawnym, bo ukryty no to balansuje na poziomie 180% PKB. Ten ukryty tylko wyjaśnię, że stanowi on całe zadłużenie, że tak powiem, państwa i społeczeństwa w PKB. W związku z tym jawny jest jeszcze w tych granicach, które po prostu mamy przestrzegać.
Panie profesorze, dlaczego tak ważne jest to, żeby pilnować tych 60%?
Dlatego, że ustawa nakłada obowiązek zrównoważenia budżetu w następnym roku po tym incydencie, jeśli nastąpiłoby przekroczenie tych 60% PKB, a to oznacza dla Polski mniej więcej redukcję wydatków o 25%. W związku z tym ucierpieliby wszyscy, którzy wiążą się jakoś z tą sferą budżetową. No i to jest oczywiście polityczne seppuku, można powiedzieć, dla rządzących, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce. Ale wróćmy do problemu zadłużenia. On nie pojawił się dzisiaj, czy w tamtym roku, czy dwa lata temu. Momentem zwrotnym dla gospodarki światowej, zwłaszcza europejskiej, jest 2008 rok, kiedy kraje wzięły na siebie odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości sektora bankowego, utrzymanie banków. Po prostu kryzys finansowy spowodowany przez te banki spowodował, iż kraje musiały wziąć na siebie tą odpowiedzialność i transferować ogromne środki na utrzymanie obiegu pieniężnego. I to kosztowało bardzo dużo. Tylko zwrócę na to uwagę, że jeszcze do 2007 roku światowy PKB był większy od tego długu publicznego. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną, kiedy dług publiczny jest większy od wytworzonego PKB. Patrząc na Polskę, gdy zobaczymy w horyzoncie 16 poprzednich lat, dług publiczny wzrósł o 213%, PKB o 140,7%. W związku z tym widzimy, że te 16 lat już pokazuje pewną niefrasobliwość w tym, że dopuszczano do sytuacji, kiedy ten dług rósł, zwłaszcza po 2008 roku, kiedy to tempo wzrostu wynosiło do 2015 46,8%, zdecydowanie szybciej niż przyrost PKB, co pokazuje na to, iż zawodził na przykład system fiskalny. Ściągalność podatków była rażąco niska i tutaj wystarczy popatrzeć na wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które w 2015 do 2008 obniżyły się o 5%, z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 16%, z VAT-u wzrosło o 21%, a przypomnę, że PKB w tym czasie wzrósł prawie o 40%. I widać, że już tu, na tym poziomie ściągalności tych podstawowych podatków, bo one są podstawowe, one kształtują cały dochód właściwie naszego państwa, zawodziły służby skarbowe.
Pani doktor, wiemy już, że państwo nie może zadłużać się w nieskończoność, ale z drugiej strony pokusa, żeby te wszystkie wydatki, inwestycje jakoś finansować. W jakim momencie trzeba powiedzieć stop? Kiedy jest krok przed tymi 60%, czy już wcześniej?
Na pewno cały czas należy kontrolować poziom zadłużenia, ale jak wiemy i popatrzymy na stosunki długu publicznego krajów europejskich i w ogóle krajów na świecie, to jednak wydaje się, że państwa myślą, że mogą wszystko, a więc mogą się zadłużać na niebotyczną skalę. Pamiętamy chociażby sytuację Grecji, gdzie też przecież kryzys miał znamiona kryzysu fiskalnego. Należy też wiedzieć, że kraj, tak jak firma, może również zbankrutować. Więc wtedy wiadomo, że w kontekście długu sytuacja wygląda w ten sposób, że kraje tego długu już nie mogą spłacać. I to jest ta granica bankructwa. Natomiast tak jak powiedziałam, to 60% jest tą granicą, której należy po prostu bacznie się przyglądać, bacznie pilnować. Natomiast wiadomo, że kraje mogą robić wszystko, stosować różne narzędzia, żeby tym zadłużeniem troszeczkę sterować. Kontrola wydatków, to jest wydatków budżetowych, jest jednym z narzędzi. Kontrola dochodów budżetowych, oczywiście pobudzanie rozwoju gospodarki, czyli dążenie do tego, aby ten wzrost PKB był jak najwyższy, oraz można też wykorzystywać narzędzia polityki monetarnej. Tu mam na myśli przede wszystkim stopę procentową, która, jeżeli nastąpi jej obniżenie, to wtedy może obniżyć się właśnie stosunek długu do PKB.
Już kończąc ten wątek, te 55%, które jest w tej chwili, panie profesorze, to z tego, co mówi pan w przerwie, to żółte światło dopiero się zapala. Czyli to jest
margines. To jest drugi próg ostrożnościowy przecież. Także my mamy trzy progi, 50, 55 i 60, ale nadal jesteśmy poniżej tych 55, nawet licząc to w sposób taki nominalny, to będzie około 54 za rok 2016. W związku z tym nie pali się jeszcze to żółte światło, ale proszę zwrócić uwagę na to, iż kraje wysoko rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, są nadmiernie zadłużone i one potrzebują coraz więcej tego kapitału. Kapitału nie ma w wielkościach nieograniczonych, a więc dla nas raczej problemem jest to, że te kraje wysoko rozwinięte cały czas się zadłużają i tego kapitału potrzebują coraz więcej, a więc dla nas tego kapitału może być coraz mniej. I z tego punktu widzenia trzeba patrzeć bardziej ostrożnościowo, nie z samego faktu naszego długu publicznego 53 czy 54. Kwestia jest też jeszcze wyliczenia, jak
tylko
to liczyć,
przeniesienia. Tak. Nie będą mogły być z czego finansowane.
Oczywiście, tamte kraje zawsze dostaną pieniądze. Nawet Hiszpania po tym kryzysie finansowym jest bardziej wiarygodna niż Polska. W związku z tym dla nas pilne jest to, aby przestrzegać tej dyscypliny budżetowej z roku do roku następnego i ten dług publiczny jednak bilansować na poziomie zdecydowanie niższym niż 53, czy 54. Przypomnę, że w 2000 roku dług publiczny do PKB to było około 38-39%, potem stabilizowało się to na poziomie 42-43%. Tak dzisiaj wyglądają na przykład Czechy, gdzie ten dług publiczny jest do PKB w wysokości 43-44%. W związku z tym dobrze byłoby w długim okresie powrócić do zdecydowanie niższego poziomu długu do tego PKB. Nie patrząc na te wszystkie konteksty polityczne wewnętrzne, tylko na zagrożenia zewnętrzne, na to, że niestety kraje cywilizacji łacińskiej generalnie zadłużyły się nadmiernie po 2008 roku i to jest główne zagrożenie dla Polski.
I zmienimy jeszcze temat. Do końca października zeszłego roku skarbówka wstrzymała podatnikom zwrot 3 miliardów 230 milionów złotych z VAT-u. Informował o tym dziennik Gazeta Prawna. No i pytanie, czy ta kwota dziwi, jak tłumaczyć działanie państwa? Ono jest uzasadnione, pani doktor?
Na pewno uszczelnienie systemu podatkowego jest uzasadnione. Państwu zależy na ściąganiu oczywiście podatków. Natomiast jeżeli chodzi o konsekwencje wstrzymania podatnikom zwrotu, no to z jednej strony jest to słuszne, bo są rzeczywiście oszuści podatkowi, a z drugiej strony rykoszetem odbija się to tak naprawdę na uczciwych przedsiębiorcach, którzy po prostu tego zwrotu oczekują, żeby te pieniądze inwestować. I tu jest problem.
Sporo mówi się o tym, że należy ulżyć przedsiębiorcom, by mogli się rozwijać. No, z drugiej strony wstrzymuje się zwroty na, wydaje się, ogromną kwotę. Brakuje tu konsekwencji? Panie profesorze.
Nie powiedziałbym, że brakuje konsekwencji. W historii gospodarczej widać różne typy polityk. Od samego Bismarcka polityka bicza i cukru polegała na tym, że z jednej strony przekręcano śrubę, na przykład związkom zawodowym, z drugiej poluzowano politykę właśnie transferów socjalnych. A więc można godzić jedno i drugie. W związku z tym ta większa ściągalność podatków, która faktycznie istnieje w 2016 roku, wynika po prostu z zamknięcia pewnych negatywnych zjawisk, tak? Na przykład pustych faktur, tak? Gdzie z tytułu eksportu wyłudzano, fikcyjnego eksportu wyłudzano właśnie zwroty VAT-u. No i te kwoty są głównie wstrzymane, a więc rozstrzygnięcie, proszę państwa, to i tak jest kwestia kilku lat, bo będziemy musieli poczekać na wyroki sądowe.
Ale przedsiębiorcy mówią, no właśnie, że okaże się dopiero... nie chodzi tylko o oszustów, tylko jakby tutaj działanie państwa jest nadmierne. Czy na wyrost się
jeszcze raz mówię, zwroty. No to rozstrzygnięcie tego problemu zobaczymy za 2-3 lata, kiedy te wyroki orzekną, czy faktycznie zwrot był słuszny, czy też niesłuszny. I wtedy możemy cokolwiek powiedzieć.
A pani doktor, czy sprawa może mieć drugie dno i państwo na przykład woli przetrzymywać pieniądze zamiast oddawać je przedsiębiorcom, decydować się na drogę sądową, bo to trwa, ale w międzyczasie 3 miliardy są.
Okazuje się, że to może być to drugie dno, bo tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, wcale okazuje się, że te odsetki, które państwo będzie musiało wypłacić za przetrzymanie po prostu podatków u siebie przedsiębiorcom, to ten koszt nie okazuje się zbyt duży dla państwa. W związku z tym może być to działanie celowe, ale nie chciałabym państwa, że tak powiem, podejrzewać o utrudnianie przedsiębiorcom życia. Mówimy o zupełnie innej sytuacji. Państwo jednak próbuje budować politykę, która ma tych przedsiębiorców wspierać. Jest jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi o kwestię też VAT-u, a mianowicie, co niektórzy przedsiębiorcy w ogóle wstrzymują się ze złożeniem wniosków o zwrot podatku VAT, ponieważ nie chcą się narazić na kontrolę skarbową. I to też jest jeszcze tam drugie dno całej tej sytuacji.
Sytuacja jest skomplikowana. Zobaczymy, jak te dane będą wyglądały za rok 2017. To był Regionalny Punkt Widzenia. Bardzo państwu dziękuję. Sprawy gospodarcze komentowali doktor habilitowany Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Dziękuję bardzo, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.